Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie w imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, tego, który pozwala nam się poznać, pozwala nam się dotknąć wtedy, kiedy sięgamy po Boże Słowo. Bo przypomnę to, Jezus Chrystus w pierwszym rzędzie jest Bożym Słowem. Nie to Słowo spisane, które znamy z Pisma Świętego, ale właśnie Jezus Chrystus. W czasie naszego ostatniego spotkania jakoś to chciałem znowu gdzieś tam bardzo mocno przypomnieć, że chrześcijaństwo nie jest religią księgi. Chrześcijaństwo to spotkanie z osobą Jezusa Chrystusa. Jednym ze sposobów spotkania z Jezusem Chrystusem jest sięgnięcie po Boże Słowo, po Pismo Święte. Ale Pismo Święte to jak gdyby nie jest wszystko, co prowadzi nas do Jezusa Chrystusa. To nie jest wszystko, w czym się Jezus Chrystus objawia, pokazuje, gdzie możemy Go doświadczyć, gdzie możemy Go dotknąć. Ale wracamy do Księgi Liczb, od której troszkę się w czasie naszego ostatniego spotkania oddaliliśmy, w tym sensie, że właśnie nie zajęliśmy się Księgą Liczb. Dzisiaj chcemy do niej wrócić i przechodzimy do rozdziału 11. Rozdziału, który mówi nam o szemraniu ludu. Całe Pismo Święte ciągle nam pokazuje ludzi, czy nawet całe narody, jak chociażby właśnie to, za chwilę to, co usłyszymy. Ludzi, którzy z jednej strony poszli za Jezusem, czy za Bogiem, ale ich życie nie jest wolne od grzechu, od niewierności. To, co też słyszeliśmy nie tak dawno w liturgii Słowa, kiedy w niedzielę usłyszeliśmy, że apostołowie Szymon, Andrzej, Jakub, Jan natychmiast zostawili swoją pracę, swoich bliskich i poszli za Jezusem. Ich późniejsze życie pokazuje, że nie było tak różowo. Z jednej strony natychmiast poszli za Jezusem, ale z drugiej strony w tym swoim życiu zmagali się ze swoimi słabościami, grzechami, ze swoimi też wyobrażeniami na temat Pana Jezusa, jak chociażby było to w przypadku Szymona Piotra, pierwszego papieża. Pójście za Panem Bogiem nie chroni człowieka przed pokusami, przed upadkami. Ciągle człowiek ma się gdzieś zmagać. To też widzimy na przykładzie samego Jezusa, który z jednej strony mówi o tym, że jego pokarmem jest spełnić wolę Ojca, a z drugiej strony też jest nastawiony i wystawiony na pokusy szatana. Oczywiście Jezus nie popełnił żadnego grzechu, ale szatan ze swoimi pokusami do Jezusa dociera. Podchodzi Jezusa ze swoimi pokusami, by Jezusa odciągnąć od pełnienia woli Ojca. I tak samo naród wybrany, który doświadczył mocy Pana Boga, który ich wyprowadził z Egiptu, który pokazał, że ma moc, że jest silniejszy niż Egipcjanie, niż cała potęga Egiptu, cała potęga Faraona. Pomimo tego wszystkiego, pomimo doświadczenia, że Bóg ich przeprowadził przez morze, dał im wodę ze skały, pomimo tego, że żywił ich manną na pustyni, oni ciągle się zmagają z tym, że temu Panu Bogu do końca nie ufają. I dlatego już na początku słyszymy, tego 11 rozdziału słyszymy słowa. Pewnego dnia lud zaczął narzekać, co Pan uznał za złe. Zaczęli narzekać. I dalej, kiedy Pan to usłyszał, rozgniewał się, rozpalił się przeciwko nim jego ogień i zniszczył kraniec obozu. Wędrówka przez pustynię na pewno nie należała do łatwych rzeczy. I dlatego Izraelici narzekają. W Egipcie, choć było ciężko, ale prawda, mieli domy, mieli co jeść, nie musieli się zmagać z trudnościami wędrówki przez pustynię i tak dalej. Tutaj tego doświadczają i narzekają. Dlatego Bóg zsyła karę. Karę, która tak naprawdę jest właśnie konsekwencją narzekania, grzechu ze strony Izraelitów. Bóg nie chce ich karać. To, co Pismo Święte wielokrotnie mówi, że Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale żeby się nawrócił i miał życia. Tego chce Bóg. Ale z drugiej strony każdy czyn człowieka ma swoje konsekwencje. To, co mówimy, że co człowiek sieje, to zbiera. I dlatego, kiedy Izraelici, Żydzi narzekają na Pana Boga, szemrzą przeciwko Bogu, to pociąga za sobą konsekwencje. Tą konsekwencją w pierwszym rzędzie jest właśnie to, że Bóg zsyła ogień. Bóg zniszczył kraniec obozu. Dokładnie nie wiemy, na czym to polega, ten kraniec obozu, ale możemy w tym widzieć to, że Bóg nie chce ich wszystkich zniszczyć, nie chce zniszczyć całego obozu, tylko jakąś niewielką część, by Izraelici się opamiętali. By Żydzi zobaczyli, że to ich narzekanie, szemranie przeciwko Panu Bogu, to nie jest to, o co chodzi Panu Bogu. Że ta wędrówka przez pustynię to jest tylko jakiś czas, trudny czas w ich życiu, nie da się tego ukryć, ale to jest jakiś czas. I kiedy Izraelici widzą, co się dzieje, wołają do Mojżesza, aby on wstawił się u Pana Boga. Tak jak było wtedy, kiedy Bóg zesłał węże, prawda, co czytaliśmy w Księdze Wyjścia, wstawiali się, prosili Mojżesza, by ten modlił się do Pana Boga, by Bóg oddalił od nich karę. Mojżesz więc wyraźnie jest tym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, między Bogiem a Żydami, narodem wybranym. Wołają do Mojżesza, aby wstawiał się u Pana. I rzeczywiście Mojżesz wstawia się, jak czytamy w wersecie drugim, on wstawił się u Pana i ogień wygasł. I dalej, dlatego nazwano to miejsce Tabera, ponieważ tu wybuchł ogień Pana. To słowo znaczy dosłownie pożar. Pożar, który dla Izraelitów jest z jednej strony właśnie karą, a z drugiej strony takim znakiem palenia, wyniszczenia tego, co nie jest Boże. W konsekwencji tego Żydzi gdyby odsuwają się, przynajmniej na jakiś czas. I potem mamy czwarty werset, który dosyć jest charakterystyczny. Była wśród nich zbieranina ludzi, których ogarnęła wielka żądza. Ta zbieranina ludzi przyjmuje się, że chodzi tutaj o jakichś cudzoziemców, którzy dołączyli do Izraelitów wychodzących z Egiptu. I oni zbuntowali się. Oczywiście przede wszystkim przeciwko Panu Bogu. I dlatego, jak słyszymy dalej, także Izraelici zaczęli płakać i wołać, któż nam da mięsa, byśmy się najedli. Wspominamy ryby, które za darmo jadaliśmy w Egipcie, jak również ogórki, melony, pory, cebulę i czosnek. A teraz wysycha nam gardło, gdyż nie widzimy nic innego prócz manny. A manna była jak nasiona kolendry i miała wygląd podobny do żywicy. Ludzie wychodzili, zbierali ją, potem mełli w ręcznych młynkach albo tłukli w moździerzach, gotowali w garnkach lub robili z niej placki. Smak miała taki jak ciasto na oliwie, gdy rosa opadała w nocy na obóz, wraz z nią opadała także manna. To, że Żydzi zbuntowali się przeciwko temu, co jedzą, przeciwko mannie, jest też okazją dla autora, żeby pokazać, przybliżyć, jak manna rzeczywiście wyglądała. Ale skupmy się na Izraelitach, którzy buntują się przeciwko Panu Bogu. Któż nam da mięsa, byśmy się najedli? Możemy powiedzieć, że Pan Bóg do Izraelitów o niebie, o ziemi obiecanej, a oni o chlebie. O tym, co trzeba włożyć do garnka, czym się najeść. Oczywiście to jest ważne też. Nie chodzi tutaj, że człowiek ma jeść byle co i albo najlepiej jakby w ogóle nie jadł. Ale Żydzi buntują się przeciwko temu, że ciągle ta manna, nic innego nie mają do jedzenia. A przecież w Egipcie za darmo jadaliśmy ryby, ogórki, melony, pory, cebulę, czosnek. Nie widzimy, a tutaj nie widzimy nic innego prócz manny. Już Izraelici nie pamiętają, jak w Egipcie wołali do Boga, żeby ich uwolnił, bo już nie chcą ciężko pracować, bo nie chcą być niewolnikami. Nie pamiętają już tego, pamiętają to, że mieli urozmaicone jedzenie. Były ryby, były warzywa, owoce, było jakieś mięso. Tutaj ciągle manna. Ile można wytrzymać? I znowu ten ich sprzeciw wobec Pana Boga, wobec tego, co się dzieje, sprawił, że, jak czytamy w wersecie 10, Pan bardzo się rozgniewał. Pan rozgniewał się znowu na swój lud, który doświadczył jego mocy, jego siły, tego, kim on jest. Mojżesz też, jak gdyby, nie tyle dołącza się do tej skargi ludu, ale cierpi z powodu tego, jaki jest lud. Dlatego Mojżesz mówi do Pana, dlaczego tak źle się obchodzisz z Twoim ludem, z Twoim sługą? Czemu nie znalazłem łaski w Twoich oczach, że złożyłeś na mnie ciężar całego ludu? Czy to ja poczułem cały ten lud w łonie, albo czy ja go zrodziłem, że mi powiedziałeś, noś go w Twoim łonie, jak piastunka nosi dziecko i zanieś go do ziemi, którą poprzysiągłem dać ich przodkom? Skądże wezmę mięsa, by dać całemu ludowi? A przecież podnoszą skargę przeciwko mnie i wołają, daj nam mięsa do jedzenia. Nie mogę już sam dłużej dźwigać całego tego ludu, to dla mnie zbyt ciężkie. Jeśli tak chcesz ze mną postępować, a znalazłem łaskę w Twoich oczach, to raczej mnie zabij, bym nie doznawał już więcej udręki. Mojżesz widzi więc, że to, co się dzieje, przerasta jego siły. Że to narzekanie ludu sprawia, że czuje, że to, co Bóg złożył na jego barki, przerasta jego siły, że nie jest w stanie temu podołać. Przecież wołają do niego, daj nam mięsa. A skąd ja wezmę? Mojżesz zdaje sobie sprawę z tego, kim jest wobec Pana Boga. zdajesz sobie sprawę z tego, że jest tylko człowiekiem, że on nie potrafi zrobić takich rzeczy. Bo przecież chociażby wtedy, kiedy Bóg wysyła go do Faraona, Mojżesz mówi, kim ja jestem, ja nawet mówić nie potrafię. A Bóg wysyła go do Faraona, by ten pozwolił Żydom wyjść z Egiptu. I potem, kiedy staje nad Morzem Czerwonym, robi to, co Bóg mu każe. Uderz laską, morze się rozstępuje, ale to nie Mojżesz to sprawia, to Bóg sprawia, posługując się Mojżeszem. Kiedy Mojżesz wyprowadza wodę ze skały, kiedy pojawia się manna, to wszystko jest dzieło Pana Boga, nie Mojżesza. Mojżesz jest pośrednikiem, jest narzędziem w rękach Pana Boga. Ale on sam z siebie nic nie potrafi, nic nie może, bo jest tylko człowiekiem. Dlatego też zdaje sobie sprawę, że lepiej dla niego byłoby, gdyby zginął. Raczej nie zabij, bym nie doznawał już więcej udręki. Widzimy więc, że też Mojżesz w tej sytuacji narzekania ludu dochodzi do jakiejś pewnej granicy. Zdaje sobie sprawę z tego, że oni, Żydzi, mają słuchać Pana Boga, ale z drugiej strony też przejmuje się tym, jaki jest ten lud. Że widzi, że co czyni wobec tego ludu w imieniu Pana Boga, no, nie prowadzi do niczego dobrego. Że ci Izraelici buntują się przeciwko Panu Bogu, nie chcą Go słuchać. I Mojżesz mówi, raczej nie zabij. Tu znowu można by przywołać też taką postać ze Starego Testamentu, proroka Eliasza, który też woli zginąć, niż rzeczywiście zmagać się z niewiernością ludu. Kiedy wszyscy odeszli od Boga, kapłani, prorocy są fałszywi, nie mówią tego, co chce Bóg, co Bóg poleca, ale mówią to, co ludzie chcą słyszeć. I Eliasz też chce umrzeć, iść na pustynię, by umrzeć, bo ma tego wszystkiego dosyć. Ale wtedy, kiedy człowiek ma wszystkiego dosyć, wchodzi Bóg ze swoją mocą, ze swoją siłą. Bóg, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Ale tym zajmiemy się w czasie naszego następnego spotkania. Szczęść Boże!